Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa dzisiejszego poranku. Chciałbym rozpocząć to zwiastowanie słowa z księgi, z Ewangelii Mateusza, z 27 rozdziału, od 37 wersetu. To jest 1066 strona. I będę czytał od 37 wersetu. I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy. Ten jest Jezus, król żydowski. Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i stąp z krzyża. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili: Innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Ewangelia Łukasza wskazuje nam także, że żołnierze także urągali Panu Jezusowi, mówiąc o tym, że jeżeli jest Synem Bożym, to niech zejdzie z krzyża teraz. A jeszcze w innych Ewangeliach widzimy, że jeden także z łotrów, który wisiał obok Pana Jezusa, także to samo nutę jakby podnosił. I chciałbym, byśmy teraz zobaczyli taką jedną rzecz, ponieważ będę zwiastował dzisiaj znowu z Księgi Objawienia, która może jest trudną księgą, ale wierzę, że nie będzie taką aż trudną i chciałbym, abyście się skupili bardziej na słuchaniu mnie niż na wczytywaniu się w objawienie, dlatego że ja będę opowiadał, nie będę czytał. A w domu, jeżeli będziecie chcieli bardziej sobie to przeczytać właśnie, to będę, to zachęcam. I teraz pomyślmy chwilę nad tą sceną, gdzie diabeł przez usta ludzi szydzi z Pana Jezusa. On wisiał tam na krzyżu umierając i diabeł szydził i sycił się tym, co się tam działo. Ludzie mówili o tym, że właśnie ta śmierć świadczy o słabości Chrystusa. I ja jestem zdumiony, dlatego że dzisiaj będę mówił, usługiwał na temat siedmiu pieczęci, czyli będę jakby kontynuował temat panowania Chrystusa, ale panowania we wszechświecie. I pomyślmy chwilę, że jak Pan Jezus przejmuje właśnie władzę, wszelką władzę i moc na niebie i na ziemi, to jest powiedziane, że aniołowi mówi: godzien jest baranek zabity, wziąć chwałę i cześć i moc. Baranek zabity. I pomyślmy, tutaj ludzie szydzą, drwią z tego, a tymczasem Pan nas wiedział, że właśnie ten obraz Jego śmierci będzie wryty w Nim na wieki. I właśnie dzięki temu obrazowi On będzie panował. Panował nad wszechświatem, nad kosmosem. Jako baranek zabity będzie zdejmował te pieczęcie. Będzie otwierał księgę panowania Boga na ziemi. Właśnie dlatego, że tam wisiał i ten krzyż jest wryty głęboko w Nim, bo Jan widział go jak baranka zabitego jakby. I to jest niesamowite, że to właśnie, że nasz Pan umierając wiedział, że na podstawie tego, co się tam działo, On będzie panował przez całe wieki, jako Syn Człowieczy, jako nowy, doskonały człowiek. Będzie panował na ziemię. I zobaczmy, jakie dwie perspektywy. To, co dla człowieka jest głupstwem, Bóg obrócił w chwałę, wieczną chwałę. I dlatego my zwiastujemy, jak mówię, Chrystusa ukrzyżowanego, bo dla nas to jest mądrość. To ten krzyż, ta Golgota jest odbita w wieczności. Dla nas to jest mądrość, dla nas z tego wszystko wynika nasze życie całe. Natomiast wielu z nas, nawet naszych braci i sióstr, czasami tak żyją i tak postępują i tak głoszą właśnie, jakby ten krzyż dla nich był głupstwem w pewnym sensie, zapominając o tym, że on jest odbity w wieczności. Że wieczność w nim jest pokazana. I mówiłem już, że w 1 Piotra jest taki tekst na samym końcu, ja to też przeczytam, ale już kiedyś czytałem niedawno, więc nie otwierajcie. Słowo Pańskie mówi: nadszedł bowiem czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożni i grzeszni gdzieś się znajdą. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. I mówiłem, że ten werset wskazuje na to, że wtedy już rozpoczął się sąd nad domem Bożym, sąd oczyszczenia. Ale ten werset wskazuje na jedną rzecz, że wtedy od tamtych czasów zaczął się ogólny sąd nad całą ziemią. Nadszedł bowiem czas, aby rozpoczął się sąd. Rozpoczął się ogólny sąd, ale rozpoczął się od domu Bożego. To znaczy, że ten sąd, gdy Chrystus zasiadł po prawicy Ojca, wtedy już rozpoczął się sąd oczyszczenia Kościoła, ale w tym momencie rozpoczął się sąd nad narodami Jezusa Chrystusa jako tego Syna Człowieczego. I już wtedy właśnie się zaczął. Nad narodami. Jak On zasiadł i będziemy o tym czytać teraz, jak On sądzi, jak On panuje nad narodami, nad światem. I ten sąd się zaczął ogólnie nad całym światem, ale on się zaczął od domu Bożego. I tak sobie zadałem pytanie, dlaczego ten sąd się zaczął od domu Bożego? I pytanie wydaje się takie oczywiste, dlatego że nasz Pan chce panować poprzez swój Kościół. On chce władać nad narodami poprzez swój Kościół, tak jak sam kiedyś chodził tu we własnym ciele i o tym mówiłem. I żeby to mógł czynić, to musiał najpierw oczyszczać swój Kościół i musiał wprowadzić krzyż, aby umartwiać tą starą grzeszną naturę. Bo jak ludzie, wiecie, nawracali się, prawda? Przychodzili, to wnosili do tego Kościołu tą swoją starą naturę. I Bóg, żeby mógł dalej ten ogień wylewać i czynić wielkie dzieła przez ten Kościół, musiał zatroszczyć się najpierw, żeby ten Kościół przysposabiał, żeby on przypadkiem nie stał się cielesnym i żeby nie stał się takim niemożliwym do użycia dla Pana, dla poruszania się. Dlatego ten sąd oczyszczenia najpierw rozpoczął się od domu Bożego, żeby on mógł dalej później poprzez ten Kościół władać i panować w narodach, czyniąc te wielkie dzieła, które sam czyni we własnym ciele. I tak by to na to wskazywało ten tekst. Zatem sąd Boży rozpoczął się. I on trwa. I chciałbym teraz przejść już do samej Księgi Objawienia, do 6 rozdziału Księgi Objawienia. Pan Jezus, gdy przejął władzę nad światem, zaczął zrywać te pieczęcie. Ta księga, ja nazwałem ją, jest księgą panowania. I rzecz znamienna, że Bóg nie mógł nikomu oddać księgi dziejów ludzkości, dziejów panowania. Bo kto panował? Bóg panował. Ojciec. Panował Chrystus jako Bóg. Ale my wiemy, że według prawa Bożego to całe stworzenie podlega śmierci. Nawet naród wybrany. Podlega śmierci, bo jest powiedziane, że za grzech jest śmierć. A przekleństwo zakonu mówiło, że przeklęty każdy, który nie wytrwa we wszystkich przykazaniach. Czyli jak jedno złamie, to tak jakby wszystkie. I zobaczyłem taką jedną rzecz, że Pan Bóg, Ojciec, chciał przekazać swoją władzę komuś innemu. Dlaczego? Dlatego, że według Jego prawa każdy zasługiwał na śmierć. Ale On nie chciał, aby oni umarli, aby ludzie umarli, aby zginęli. Więc szukał innej osoby, która będzie rządzić według innego prawa. Według prawa takiego, żeby grzesznik mógł być zbawiony. Bo gdyby ojciec miał rządzić dalej tym prawem swoim, to wszyscy byśmy byli potępieni. I jeden tylko taki się znalazł właśnie, który mógł wziąć władzę w ręce swoje, rządzić według swojego nowego prawa, takiego prawa, według którego właśnie grzesznicy by mogli być zbawieni. I to był Baranek Boży, Jezus Chrystus. Zobaczmy, jak On przyjmuje władzę, prawda? Przyjmuje panowanie, przyjmuje księgę dziejów ludzkości, to zaczyna panować nowy władca według nowego prawa, prawa łaski już, prawda? Prawa miłości. Baranek Boży, nowy człowiek i Ojciec oddaje Jemu tę władzę tylko dlatego, że ta Jego władza może ocalić grzeszników. Nikomu innemu by nie oddał tego. Tak teoretycznie mówiąc, prawda? Tylko Jemu. I mówiłem, że pierwsza pieczęć mówi o Jezusie Chrystusie, który wyjechał, aby zwyciężać dalej na podstawie na podstawie jego śmierci na krzyżu Golgoty, a on jako zwycięzca. I teraz chciałbym, byśmy przeszli do innych pieczęci. Na początku te pieczęcie, gdy się otwierają, mówią o czterech jeźdźcach. O ludziach, którzy zasiadają na koniu i jadą. I to symbolizuje, że te wydarzenia w tych pieczęciach są to jakby migawki z tego, co się dzieje na ziemi. To są takie migawki, co się dzieje miejscowo na ziemi. Biblia mówi, w Starym Testamencie pokazuje taki obraz, że oto konie ruszyły na polecenie Boże wokoło ziemi, prawda, żeby ją objechać i zobaczyć, co się tam dzieje. Czyli te konie wskazują na to, że te rzeczy opisane w tych szczególnie czterech pieczęciach, gdzie są jeźdźcy, to są takie migawki z rzeczy, które się dzieją przez cały czas na ziemi. Miejscami. To tu, to tam. Widzimy naszego Pana, który jedzie naokoło ziemi, który włada i zwycięża. To tu czyni swoje dzieła, to tam. I druga pieczęć mówi o tym, że wyruszył koń barwy ognistej. A temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić spokój na ziemi. Aby ludzie, aby narody zabijały się. Aby wszedł w ich ręce miecz. I ten jeździec miał wielki miecz. I zobaczmy Baranek Boży. Baranek Boży, Jezus Chrystus, baranek zabity, zdejmuje pieczęć. I oto rusza ten jeździec. Jest powiedziane, że dano mu. Nasz Pan dał mu moc. I zobaczmy, na tym polega sąd. Na tym polegają sądy Boże już dzisiaj. I ja mam nadzieję, że dojdę do tego miejsca, gdzie zobaczymy, dlaczego są takie sądy. Dlaczego tak Bóg sądzi przez Jezusa Chrystusa dzisiaj ludzi. W każdym razie widzimy wojny. Gdy widzimy historię za nami, widzimy wojny. One są, były i będą nadal. Ten koń barwy ognistej też mi mówi o tym, że nasz Pan powiedział, że oto przyszedłem rzucić ogień na ziemię. I to też mi mówi o tym, że ten ogień dotknie także lud Boży. Że ten lud będzie szedł przez ten ogień z tą ziemią, ale on nie spłonie. Ale nie zatonie w tej powodzi tych kataklizmów. Następna pieczęć widzimy jeźdźca z wagą w ręku. I tam jest coś takiego pokazane, limitowana ilość zboża na jedną osobę. To jest za denara. Jednego zboża gatunku, drugiego. A oliwy i wina mówi nie tykaj. Czyli tych szlachetnych rzeczy, tych pokarmów takich nie dotykaj. I zgodnie wszyscy są zdania teologii, że dotyczy to głodu. Nasz Pan zrywa pieczęć i pokazuje, że miejscami będą dokonywać się sądy głodu. Na ziemi. Tu czy tam. I tutaj nie ma nad czym się rozwodzić, bo my też wiemy o tym, że ten głód jest. Że był i miejscami jest ten głód. Czasami przez głupotę ludzi, prawda? Inni głodują, bo tak teoretycznie ktoś powiedział, że dzisiaj jedzenia jest tyle na ziemi, że nie wiem, czy kilka takich ziem nie można było wyżywić, prawda? Ale polityka jest taka, że są te głody. Ale jedna rzecz mi tutaj się rusza, że właśnie jest mowa o zbożu. Zboże jest symbolem chleba i te elementy tu użyte są bardzo wymowne dla nas, bo oliwa dla nas jest symbolem Ducha Świętego, olej. Chleb, zboże to jest symbolem Chrystusa, Słowa Bożego żywego. A wino jest symbolem, pamiętamy czego? Przemienionego życia ludzkiego. Pamiętamy to wino w Kanie Galilejskiej. Prawda? 6 stągwi. To wskazuje na zmienione życie ludzi. Tam była woda, czasem Pan te gliniane naczynia wypełnił winem, prawda? Czyli nowym życiem, jakby nowym jakościowo ludzi życiem. I w tym wypadku dla mnie to się to kojarzy właśnie wino z tym nowym, przemienionym życiem ludzi. A tutaj widzę, że żeście założyli, że to też ma inne symbole to wino, prawda? Ale mi w tym momencie się kojarzy z tym głodem. I zobaczmy, że Pan mówi, że miejscami będzie coś takiego w Kościele i w życiu, że będzie limit na żywego Chrystusa w Kościele. Że gdzie będzie ukryty ten Chrystus, że będzie głód duchowy, tak jak Pismo mówi w Starym Testamencie, że oto nadchodzą dni, że weślę głód na ziemię. Nie głód taki normalny, ale słuchania Słowa Bożego. I przyjdzie i widzimy czasy, że jest limit, głód na słuchanie żywych słów Chrystusa. na karmienie się żywym Bogiem, bo wydaje się, że susza jest. Dalej, a mówi, że oliwy nie ma. Jakby pustynia, Duch Święty gdzieś ukrył się. Życie ludzi nie jest zmieniane. Nie ma ludzi, którzy przychodzą do kościoła. Może przychodzą, ale przychodzą niezmienionym życiem często. Ich wyznanie jest tylko ust, ale życie nie jest zmienione. I podobnie czasami bywa w kościele. I jest taki zastój, że jest limit, jest po prostu głód duchowy kościoła. I ta pieśń też mi o tym tutaj mówi. Tym bardziej, że ten głos pośród czterech postaci mówi, tutaj jest powiedziane właśnie to. I jakbyśmy przyjrzeli się całemu obrazowi, to jest duże prawdopodobieństwo, że to mówi sam Chrystus, który tam gdzieś stał między tymi postaciami, a tym wszystkim, tej całej scenerii. Czyli głód. Dalej następna pieczęć, baranek Boży zdejmuje, dając moc śmierci i piekłu, aby zabijał, aby czwartą część, dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, czyli nie nad całą ziemią. No widzimy, że nie jest tak, że cała ziemia jest ogarnięta. Przeważnie ta ziemia jest miejscami ma spokój, prawda? Ale miejscami widzimy, że znowu zabijają się, jest miecz, panuje głód, mur, zarazy, dzikie zwierzęta też czynią spustoszenie. My może z tym tak dużo nie mamy do czynienia, ale możemy tutaj podciągnąć na przykład plagę komarów. Z komarami mamy problemy, z takimi zwierzętami mniejszego kalibru albo bakteriami. Także widzimy, że te sądy, że to się dokonuje. To nie jest tak, że często ktoś się zastanawia, co to oznacza. To pokazane jest migawka z tego, co się dzieje. Działo i dziać będzie. To będzie zawsze. I baranek Boży to właśnie czyni. On sądzi ten świat właśnie w taki sposób. I cała Księga Objawienia to pokazuje. Dalej przechodzimy do kolejnej pieczęci. Jest teraz inny obraz, bo poprzednio mieliśmy te konie, które ruszają wokoło ziemi, a teraz widzimy ludzi, dusze ludzi zabitych dla Słowa Bożego, którzy świadczyli, którzy złożyli świadectwo. I oni siedzą u stóp ołtarza i wołają do Boga donośnym głosem, kiedy rozpoczniesz, pomścisz, Panie, krew naszą i rozpoczniesz sąd na mieszkańcach ziemi. To są dusze ludzi zabitych dla Słowa Bożego. Dano im szaty białe i powiedziano, aby sobie odpoczęli jeszcze krótki czas, zanim nie dopełni się liczba tych, którzy mieli ponieść śmierć. I kilka rzeczy, które mnie tu dotykają. Po pierwsze, to były dusze. Niektórzy mówią, że jak człowiek umiera, to znika. Natomiast tutaj widzimy, że to były dusze. One się nie rozpłynęły. One są przed Bożym obliczem. Dalej siedzą u podnóża ołtarza. Do tego ołtarza będę nawiązywał, bo w tym tekście będzie nieraz właśnie wskazanie na ołtarz Boży przed tronem Bożym, na złoty ołtarz, na którym są węgle i wskazują na tą wieczną ofiarę Chrystusa, na jej moc. I właśnie te dusze, które zostały zabite, które zginęły dla Słowa Bożego, podobnie jak Chrystus zginął na krzyżu Golgoty, one są ukazane w tle tego ołtarza. Prawda? Jakby w tle śmierci Chrystusa. Oni podobnie jak On mieli umrzeć. I zobaczmy, że jest to niesamowite, dlatego że my czasami przyjmujemy taką postawę, że żeby od tych rzeczy uciekać. Tymczasem Słowo Boże mówi, że musiała dopełnić się liczba tych, którzy mieli tak jak oni zginąć. Prawda? Pan mówi, że musi się dopełnić ta liczba. Są tacy, którzy są prowadzeni taką drogą i oni nazwani są świadkami. Oni są świadkami. Tutaj oni złożyli świadectwo dla świadectwa, czyli świadkowie Chrystusa. Prawie wszyscy apostołowie byli świadkami, bo zginęli za Niego męczeńską śmiercią. I tutaj właśnie jest mowa o tych ludziach. Czyli widzimy, że to jest jakby czas, gdy te sądy Boże na ziemi trwają i pokazała migawka, co się dzieje w niebie. Ci ludzie, którzy giną dla Słowa, czekają na sprawiedliwy sąd Boży. I ja myślę osobiście, że ta pieczęć, ten obraz tych ludzi dotyczy pomordowanych ze wszystkich wieków. ludzi. To nie tylko dotyczy męczenników Chrystusowych, bo tu jest, nie jest to zaznaczone. Zabity dla Słowa Bożego i dla świadectwa. Prorocy także składali to świadectwo. Oni mówili o Mesjaszu i często też ginęli. I myślę, że to dotyczy ludzi ze wszystkich czasów i zaraz to pokażę w następnej pieczęci. I następna pieczęć, gdy Baranek Boży zdejmuje, czyli zaczyna władać i panować dalej, to jest pokazane wysłuchanie prośby tych ludzi. Tych, którzy tam wołają. Kiedy pomścisz, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą. Dlatego, że to nie chodzi o ten sąd, o którym ja mówię, że Chrystus cały czas dokonuje tych sądów, prawda? Ktoś powiedział, mówi, że On cały czas sądzi. A te dusze mówią, kiedy zaczniesz sądzić? To wreszcie jak to z tym sądem jest? Ale pieczęć szósta pokazuje wysłuchanie modlitwy ich. I w pieczęci szóstej jest pokazane, że Bóg wysłuchuje swój lud i rozpoczyna się ten wielki dzień gniewu Baranka. Że na niebo zaczynają spadać gwiazdy. Że jest trzęsienie ziemi potężne. Że słońce ciemnieje jak czarny wór. Księżyc czerwienieje jak krew. Niebo znika, zostaje zwinięte. Wszystkie góry i wyspy zostają ruszone z miejsc. I dzieje się coś niesamowitego, czego nigdy do tej pory nie było. I oto okazuje się, że królowie mający władzę nie są bezpieczni w swoich warowniach. Oto możnowładcy, którzy mają władzę ponad wszystkim, gdzieś ukrytą może, nie są bezpieczni, chociaż mają władzę. Oto okazuje się, że wodzowie potężnych wojsk, którzy walczyli, niszczyli co chcieli, nie są bezpieczni ze swoim wojskiem. Oto bogacze, którzy mają wszystkie skarby, załóżmy, nie są bezpieczni, ich bogactwo nie daje bezpieczeństwa. I oto mocarze, którzy są silni, potężni siłą, tak jak Anakici czy Amalekici, ci tacy mocarze, którzy mają siłę fizyczną w sobie, nie są bezpieczni. Nie daje im to. I dalej powiedziane jest, i wszyscy niewolnicy, i wszyscy wolni nie czuli się bezpieczni, czyli mali i duży. I byli świadomi, że nadszedł sprawiedliwy czas sądu Baranka. Ten wielki dzień jest powiedziany, i któż się może ostać przed nim? Czyli Baranek zaczyna już właśnie tutaj, ta pieczęć pokazuje ten widok, wysłuchanie ich modlitwy i pokazuje, że zaczyna się ten sąd potężny, który miał nadejść. I wołali, ukryli się w jaskiniach, czyli widzicie, ziemia, dzisiaj miasta to są takim schronieniem wielkie, prawda? Ale jak wszystko to zaczęło się dziać, to ludzie zaczęli uciekać na boki, żeby im na głowę domy nie leciały, gdzieś w góry, w jakieś pieczary, bo no, bezpieczeństwa szukali. I strach wielki padł na nich. I zaczęli się ukrywać. I chcę powiedzieć, że dlaczego tak myślę, że tamci ludzie, którzy są pokazani w tej pieczęci piątej, że to są ludzie ze wszystkich wieków. Dlatego, że całe Pismo zapowiada Dzień Sądu Pańskiego. Stary Testament, tak samo jak Nowy, zapowiada Dzień Sądu Pańskiego. Dzień Gniewu Baranka. Że ten dzień już zaczął być zwiastowany już w Starym Testamencie. I już wtedy. I już wtedy lała się krew ludu Bożego. Wtedy już to się działo. Dlatego ci ludzie są ludźmi ze wszystkich wieków. Później w tej pieczęci szóstej zmieniamy perspektywę. Dlatego, że tutaj widzimy perspektywę ziemską. Prawda? Co się dzieje na ziemi. A tymczasem później Jan mówi, widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry, aby nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I później jest pokazana wizja, jak jeden z aniołów występujących od wschodu zakazuje tamtym czynić krzywdy wszelkiemu ziemi, niebu. Mówi, zanim nie naznaczymy sług Boga żywego, nie róbcie krzywdy. I zobaczmy, jak Baranek Boży działa. On używa do tego potężnych mocy anielskich. My nie zdajemy sobie sprawy, z tego, że za tymi wszystkimi rzeczami, kataklizmami, zniszczeniami, spustoszeniami kryją się wielcy aniołowie. Wielcy aniołowie Boży, aniołowie szatana. Oni za tym się kryją i Bóg używa ich do tego. I dlatego zobaczmy, widzimy tu aniołów, którzy bardzo aktywnie w tym wszystkim uczestniczą. My tego świata duchowego nie widzimy. Tutaj powtarza się cztery, słowo cztery, cztery krańce. To dotyczy cztery stron świata, to znaczy to jest podkreślenie, że miała nadejść zagłada na całą ziemię. Powiedziałem, pieczęcie wskazują na momentami to, co się dzieje na ziemi, a tymczasem zbliża się coś, co będzie dotyczyło całej ziemi. I właśnie w pieczęć ta szósta pokazuje ten sąd nad całą ziemią, gdzie wszyscy ludzie na całej ziemi zaczęli się bać tego sądu Baranka Bożego, tego Dnia Pańskiego, który wstrząśnie całą ziemią. I tutaj jest perspektywa niejako tego samego, ale z perspektywy wieczności, jak to będzie. Że wyjdą potężni aniołowie i zanim zacznie się to dokonywać, to Pismo mówi: stójcie. Musimy zaznaczyć sługi Boga żywego. I chciałbym powiedzieć, że mnie dotyka jedna rzecz, że oni byli naznaczani, ale nie byli zabierani. To nie znaczy, że ci słudzy Boga żywego nie mieli wejść w to. To znaczy, że mieli być najpierw naznaczeni. I chcę powiedzieć taką rzecz, że tutaj my widzimy te plemiona izraelskie, 12 pokoleń Izraela. Co prawda nie ma tego, tak jak mówiłem, zawsze Dana plemienia. I tak zawsze myślałem, że to dotyczy narodu izraelskiego, ale gdy tak zastanawiałem się, to myślałem, że to dotyczy wszystkich ludzi wierzących w Pana. Tych, którzy mają wiarę Abrahama. I zaraz powiem dlaczego. Otóż gdy Ewangelista zwraca się, Jakub, brat pański, zwraca się do ludu Bożego, to mówi, zwraca się do 12 pokoleń Izraela rozproszonych po całej ziemi. Gdy Bóg będzie budował święte Jeruzalem, miasto wstępujące na ziemię, to nie wiem, czy widzimy, ale tam na fundamentach są napisy imion tych plemion izraelskich. Na bramach są imiona Baranka, są imiona apostołów Baranka Bożego. Czyli to wszystko wskazuje, że tam wejdzie lud Boży. Tylko te 12 plemion, ten cały lud Boży. I Paweł w swoim liście mówi, że Izrael Boży to nie jest Izrael według ciała. Izrael Boży to jest ten, który ma wiarę Abrahama. Tak jak Pan Jezus powiedział, mam też i inne owce z innej owczarni. Muszę je przyprowadzić. A będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I będzie jedno miasto i jeden lud. I my jesteśmy wszczepieni. To jest ważne, żebyśmy my wiedzieli, że my jesteśmy wszczepieni w Bożego Izraela. Nie w naród jako taką wybrany, ten Izrael ziemski, ale my jesteśmy wszczepieni w tą garstkę ludu Bożego, który jest pośród Izraela Bożego. Tego Izraela jako państwa. Nie wiem, czy to rozumiemy. Bo w pewnym momencie Pan mówi, że jak Izrael był na wygnanie do Babilonu wysłany, to Pan mówi, że zostawiłem sobie 7 tysięcy ludzi, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. I to był ten naród Izrael wybrany wśród Izraela według ciała. Prawda? I my jesteśmy wszczepieni, ale nie w ten Izrael według ciała, ale wszczepieni w ten Izrael według obietnicy. Ten, który ma wiarę Abrahama. I to jest ten Izrael Boży. I symbolem tego właśnie tutaj są te 12 pokoleń. I to jest 144 tysiące. I też ja nie powiem, że na pewno. Ale mi to jest taka liczba symboliczna. To jest 12 razy 12. Tak jak jest 24 starców, którzy wskazują na 12 patriarchów Izraela i na 12 apostołów Baranka, prawda, jakby pełnia ludu Bożego, tak tutaj jest pokazane 12 razy 12, czyli cały lud Boży. I jest naznaczanie tych ludzi na czoła. I tak jak część stoi już przed Bożym obliczem tam i czeka na sąd, tak część tego ludu Bożego jeszcze jest na tej ziemi i jest naznaczana. I tutaj Bóg pokazuje taki sposób jakby działania. Nie wiem, czy to zauważamy, że w księdze Ezechiela, jak ostatnio czytałem, jak Pan miał zniszczyć świątynię i wymordować, osądzić i wyciąć w pień tych, którzy bałwochwalstwo tam czynili. Pamiętamy, co Ezechiel się przestraszył, bo wyszło tam chyba 6 mężów Bożych i jednemu dano narzędzia takie do znaczenia ludzi. I zanim tamci uderzyli, to on wyszedł, naznaczył sługi Boga żywego, prawda?